przyjmijcie jeszcze ostatnie w tym dniu pozdrowienia i życzenia, ponieważ było wolą Zgromadzenia Ludu Pana w Krakowie, aby również do Was tu przesłać bratnią chrześcijańską miłość, co też Wam przywożę. Kiedy bracia stają na tym miejscu, to czasami mówią, że zastanawiali się, czym z braterstwem się podzielić. Ja odczuwam podobne uczucia, ponieważ jest to duża odpowiedzialność stanąć przed takim gronem i powiedzieć ku zbudowaniu, tak aby ten czas nie był zmarnowany. Co prawda bracia organizatorzy troszkę mi ulżyli, ponieważ zadali mi temat, no i dzięki temu myślę, że ta odpowiedzialność będzie trochę podzielona na mnie i na nich. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Historia apostoła świętego Pawła, który w pewnym okresie swojego życia dotarł do Aten i czekał tam na braci. I mamy tam zapisane takie słowa. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nimi. Jedni mówili: cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. I zaprowadzili apostoła świętego Pawła na Areopag, aby móc go wysłuchać tego, o czym głosił apostoł święty Paweł, ponieważ Grecy byli zamiłowani w słuchaniu wszelkich nowych wieści, nowych nauk. I apostoł święty Paweł, stojąc przed nimi, mówił im o tym, że wszyscy są dziećmi Bożymi i że przyszedł taki czas, że Pan Bóg posłał swojego Syna, aby wszyscy przyszli przez Niego do Pana Boga, aby się upamiętali. I dalej mamy zanotowane takie słowa w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich od 30 wersetu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchać innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. I tak jak brat Kopak we wcześniejszym wykładzie mówił o zwiastowaniu radosnej nowiny, tak ja będę kontynuował poniekąd ten temat. Będę mówił o zmartwychwstaniu. O tym, o czym apostoł święty Paweł mówił na Areopagu, a Grecy nie chcieli go słuchać. Drodzy braterstwo, czyż i my niekiedy nie bywamy w podobnej sytuacji, kiedy obserwujemy to, co dzieje się wokół nas? A przecież mówimy, że żyjemy w kraju chrześcijańskim. Kiedy widzimy to różnego rodzaju bałwochwalstwo, to, co na pewno nie podoba się Panu Bogu, to, co jest w jawnej sprzeczności z zapisami Jego słowa, kiedy próbujemy mówić do ludzi, opowiadać im tą prawdziwą Ewangelię, opowiadać im o zmartwychwstaniu, to bywamy czasami traktowani tak jak apostoł święty Paweł. Że są tacy, którzy nas w ogóle nie chcą słuchać, są tacy, którzy śmieją się z nas, którzy mówią, że chyba jesteśmy niepoważni, że o takich rzeczach opowiadamy. Ale są również tacy, i myślę, są to ci wszyscy, którzy znaleźli się tu na tej sali, którzy przyjmują tą radosną Ewangelię w swoje uszy i przyjmują nadzieję zmartwychwstania i wierzą jej. Lecz większość niestety chętniej idzie za słowami onego przeciwnika Bożego, za słowami, które mamy zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, zaraz na początku, w trzecim rozdziale, werset 4 i 5. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy, będziecie jako Bóg znający dobro i zło. Na pewno nie umrzecie. Ludzie wolą wierzyć w to, niż wierzyć Panu Bogu, w Jego słowa, które również mamy zanotowane w pierwszej księdze Mojżeszowej, słowa, które wypowiedział do Adama zaraz po jego stworzeniu. I czytamy tak. Pierwsza księga Mojżeszowa, 2 rozdział, wersety 16 i 17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. To są słowa Pana Boga. Jeśli przestąpisz moje prawo, jeśli popełnisz przestępstwo, na pewno umrzesz. I słowa szatana: na pewno nie umrzecie. Gdy rozejrzymy się wokół nas, to widzimy, że jednak to zapewnienie szatańskie, fałszywe i kłamliwe, ma większą ilość zwolenników. Ludzie inspirowani przez tego ojca kłamstwa wierzyli od zarania dziejów, tak jak i teraz wierzą, że człowiek z chwilą śmierci wcale nie przestaje żyć, a jedynie może zmienia formę swojego istnienia, że przechodzi do innych światów. Wierzono bądź, że zmarły bądź trafia do innej krainy, bądź że jest przemieniany w inną istotę, albo że powraca na ziemię jako inny człowiek. W zależności od religii wysyła się człowieka, albo raczej mówi się o duszy, wysyła się go do piekła, do nieba, ale nigdy się nie mówi, że śmierć to koniec istnienia duszy żywej. Duszy żywej, bo tak Pan Bóg nazwał człowieka i takie jest jego prawo. A pomimo tak srogiego wyroku, wiemy, że Pan Bóg nie pozostawił człowieka bez nadziei, nie pozostawił go w takim opłakanym stanie, lecz dał mu nadzieję zmartwychwstania. Na początku być może jeszcze nie było to wyraźne, ale z upływem czasu ta nadzieja stała się coraz jaśniejsza, coraz bardziej dostrzegalna. Kiedy popatrzymy na przeszłe czasy, to możemy powiedzieć, że w starożytności praktycznie nie było religii, która mówiłaby w prawdziwy sposób o śmierci, a już w ogóle nie, żadna z nich nie mówiła o zmartwychwstaniu. Poza jedyną, poza tą wiarą, którą wyznawali Izraelici. A i w nas, nam współczesnych czasach, niewielu jest takich, którzy nauczają o tych rzeczach tak, jak czynił to nasz Pan i tak, jak czynili to apostołowie. Kiedy sięgamy do różnych ksiąg historycznych, do opracowań może naukowych, do opisów wykopalisk archeologicznych, to możemy się dowiedzieć z tych zapisków, jakie były te starożytne wierzenia tych ludów, które już przeminęły. Egipcjanie, naród znany z kart Pisma Świętego, wierzyli, że ich zmarli przeprawiają się do innego świata, dlatego też wyposażali ich w różne przedmioty codziennego użytku, aby i po śmierci oni mogli ich używać, mieć je przy sobie. Podobnie było z Grekami. I ci wyprawiali swoich zmarłych za rzekę Styks do krainy, gdzie mieliby egzystować w innej formie. Ale dobrze wiemy, że Biblia o niczym takim nie naucza. Kiedy spojrzymy na historie opisane w Nowym Testamencie, na wydarzenia, które miały miejsce za życia naszego Pana, to i również w tych opisach znajdujemy wzmianki dotyczące zagadnienia śmierci i dalszych losów człowieka. Na kartach Nowego Testamentu mamy opisy, wzmianki o dwóch stronnictwach żydowskich, o faryzeuszach i o sadyceuszach. Jedni z nich, sadyceusze, nie wierzyli w zmartwychwstanie. I kiedyś przyszli do Pana Jezusa Chcąc go podchwycić, opowiedzieli mu pewną historię. Myślę, że pamiętamy tą historię. Mamy ją zapisaną w Ewangelii świętego Marka w 12 rozdziale. W krótkości mówiąc, zwrócili się oni z taką kwestią do naszego Pana, aby powiedział, no jak to jest możliwe, żeby zmartwychwstanie było, kiedy była niewiasta, miała męża, mąż zmarł, została bezpotomna, zgodnie z prawem zakonu brat pojął ją za żonę, również on zmarł, zostawiając ją bezpotomnie i tak aż 7 braci było i zapytali naszego Pana, no to jak będzie przy zmartwychwstaniu, skoro to zmartwychwstanie ma być, czyją żoną ona będzie? Nasz Pan im odpowiedział tak. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Nasz Pan powiedział ich, że błądzą. I dalej tak powiedział. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to jesteśmy tak jak tamci ludzie w wielkim błędzie. Nasz Pan, wypowiadając te słowa, zwrócił naszą uwagę na Stary Testament. Zapytał ich, czyż nie jesteście powiadomieni pism? Zwróciło to moją uwagę, ponieważ rzadko, mówiąc o zmartwychwstaniu, wspominamy na zapisy Starego Testamentu. A Żydzi korzystali z tych zapisów. I te zapisy musiały ich uczyć o tym, że jest zmartwychwstanie. I rzeczywiście w Starym Testamencie znajdujemy kilka takich miejsc, które wyraźnie wskazują na nadzieję zmartwychwstania. 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 39 werset. 32 rozdział to jest rozdział, kiedy Pan Bóg, można powiedzieć, przedstawia siebie narodowi izraelskiemu, mówi o tym, jakim jest i czego wymaga. Jedno zdanie z tej wypowiedzi. Pan Bóg tak mówi. Patrzcie teraz, że ja jestem, ja jeden i nie ma ze mną żadnego Boga. Ja zabijam i ja sam ożywiam. Ja ranię i ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia. Pan Bóg mówi, ja jestem jedynym tym, który ma prawo zabrać życie i tym, który ma prawo to życie przywrócić. Słowa te znajdują swoje odzwierciedlenie jeszcze w innej historii. Z pierwszej księgi Samuelowej. Historii jednej z niewiast Anny, żony Elkana, matki Samuela. Kiedy nie miała jeszcze ona potomstwa, przychodziła do świątyni i wylewała swoje prośby, swoje modlitwy przed Panem Bogiem. I jedna z tych modlitw jest zapisana w pierwszej księdze Samuelowej, 2 rozdział od 1 wersetu. I jeden fragment tej wypowiedzi Anna wypowiada takie słowa. Pan zabija i ożywia, wwodzi do grobu i wywodzi. Anna wierzyła, była przekonana o tym, że Pan Bóg daje zmartwychwstanie. Inna historia, również bardzo dobrze znana. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. Jest to historia Namana Syryjczyka, męża trędowatego, który przyjechał do króla izraelskiego, bo słyszał, że w tej krainie jest prorok, który może go uzdrowić. Dostał list od swojego króla syryjskiego i przyjechał z tym listem na dwór króla izraelskiego. I mamy zanotowane takie słowa. 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej, 7 werset. A gdy przeczytał król izraelski list, rozdarł odzienie swoje mówiąc, a zarzem ja jest Bóg, żebym mógł umorzyć i ożywić? Iż ten do mnie śle, abym uzdrowił męża tego od trądu jego. Te słowa również świadczą o tym, że w tym narodzie było żywe przekonanie o tym, że Pan Bóg jest tym, który ma moc przywrócić do życia. Zapis Księgi Izajasza, 26 rozdział, 19 werset. Jest to rozdział, który jest proroctwem dotyczącym narodu izraelskiego. Tu już wszystko jest napisane wprost. Słowa takie są zanotowane. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Ten werset nie pozostawia żadnej wątpliwości. Żydzi byli pouczeni o nadziei zmartwychwstania. Również podobne zapisy mamy w księdze Ezechiela. W tych fragmentach, które są wspaniałym proroctwem, które my wszyscy znamy, określamy je mianem proroctwa Doliny Suchych Kości. Jeden mały fragment z tego proroctwa, z 37 rozdziału od wersetu 12. Dlatego prorokuj, a mów do nich. Tak mówi panujący Pan. Oto ja otworzę groby wasze i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i przywiodę was do ziemi izraelskiej. I dowiecie się, żem ja Pan, gdy ja otworzę groby wasze, a wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i dam w was ducha mego, a ożyjecie, i dam wam odpocząć w ziemi waszej, i dowiecie się, że ja Pan mówię to i czynię, mówi Pan. I choć wiemy, że proroctwo to w swojej treści dotyczy przywrócenia narodu izraelskiego do ich ziemi, przywrócenia ich do społeczności z Panem Bogiem, wiemy, że należy je odczytywać w warstwie symbolicznej, to również i ten literalny zapis przekonuje o tym, że Pan Bóg jest tym, który ożywia umarłych. I jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu, myślę najbardziej znany. Z Księgi Joba, 19 rozdział, 25 i 27 werset, gdzie Job mówi takie słowa. Acz ci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż ostateczny dzień nad prochem stanie. A choć skóra ta moja roztoczona będzie, przecież w ciele moim oglądam Boga, którego ja sam oglądam i oczy moje ujrzą Go, a nie inny, choć zniszczały nerki moje we wnętrznościach moich. I Job wierzył, że pomimo iż znajdował się w ciężkiej sytuacji i bardziej spodziewał się śmierci, to wierzył, że przyjdzie taki czas, kiedy Pan Bóg stanie nad jego prochem i powoła go z powrotem do istnienia. Słowa te znakomicie korespondują ze słowami Marty, siostry Łazarza, które wypowiedziała do naszego Pana, kiedy on przyszedł do Betanii, kiedy z nią rozmawiał, kiedy mówił, że jej brat powstanie, to Marta powiedziała tak. Wiem, iż wstanie przy zmartwychwstaniu w on ostateczny dzień. Te słowa zatem są odzwierciedleniem nauki naszego Pana o zmartwychwstaniu, ale nauki, która bazowała właśnie na pismach Starego Testamentu i na tej wypowiedzi Ioba, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie powstanie od umarłych. Na podsumowanie tych cytatów ze Starego Testamentu przytoczmy jeden z Nowego Testamentu, z tej rozmowy, którą nasz Pan prowadził z Saduceuszami. Tym razem weźmiemy zapis z Ewangelii według świętego Łukasza, 20 rozdział i wersety 37 i 38. A iż umarli zmartwychwstaną i Mojżesz pokazał przy onym krzaku, gdy zowie Pana Boga Bogiem Abrahamowym i Bogiem Izaakowym i Bogiem Jakubowym. A Bóg ci nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo Jemu wszyscy żyją. I pomimo, że śmierć jest stanem nieistnienia, w którym człowiek nic nie może uczynić, nic nie może zmienić, tak jak mówi o tym kaznodzieja Salomon w 5 rozdziale swojej księgi, gdzie mamy zanotowane takie słowa. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Taki jest stan człowieka, kiedy przychodzi na niego śmierć. Ale mimo takiego stanu, dla Pana Boga wszyscy są żywi, ponieważ Pan Bóg wszystkich może przywrócić z powrotem do życia. I myślę, że ta sprawa dla nas stanie się bardziej zrozumiała, kiedy posłużymy się ilustracją, taką samą ilustracją, jaką dał nasz Pan, kiedy mówił o śmierci Łazarza. Kiedy dotarła do niego informacja, że Łazarz umarł, to powiedział do swoich uczniów, że idzie teraz do Betanii, aby Łazarza obudzić. I mamy słowa zanotowane w Ewangelii świętego Jana, 11 rozdział, wersety od 11 do 14. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie jego do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Ta ilustracja pokazuje, że nasz Pan porównał śmierć do snu. I tak jak my wszyscy, kładąc się spać, jesteśmy przekonani, mamy taką nadzieję, że znowu się obudzimy i będziemy dalej prowadzić swoje sprawy, tak jest jasne dla Pana Boga, że umarli śpią snem śmierci. I dlatego Pan Bóg może powiedzieć, że dla Niego są wszyscy żywi. Ktoś mógłby w tym miejscu zapytać: no tak, no ale jak to Pan Bóg może uczynić, żeby wszystkich przyprowadzić z powrotem do życia? Czy On wszystkich pamięta? Czy tyle miliardów istnień ludzkich, czy On jest w stanie to zapamiętać? Myślę, że w naszych czasach odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. My, zwykli ludzie, czynimy różne zapiski, plany, schematy, na podstawie których możemy odtwarzać rzeczy, możemy, przekazując komuś innemu, spowodować to, że ktoś inny wyprodukuje rzecz, którą my opisaliśmy, daliśmy do tego rysunki. Nie dziwi nas fakt, że używając komputerów możemy zgromadzić tyle informacji w jednym małym pudełku, ile kiedyś nie były w stanie pomieścić największe biblioteki. Dziś to mieści się w jednym malutkim pudełeczku. A przecież wiemy, o ile wspanialszy i o ile możniejszy jest Pan Bóg, który jest zdolny wszystkich ludzi zapamiętać i przywrócić ich do życia. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy wpisani w Jego księgi. Psalm 139, wersety od 14 do 16. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją zaraz znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Mamy tu wspomniane, że Pan Bóg notuje w swojej księdze. I inny fragment z psalmu 56, 9 werset. Psalmista tak mówi: Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Jeszcze jedno świadectwo, że Pan Bóg w mocy swojej potrafi wszystko zarejestrować, wszystko utrwalić. Tak, iż nie będzie żadnego problemu, aby każdego człowieka przywrócić do życia. Z podobnymi zagadnieniami, z podobnymi dylematami spotykali się bracia w początkach chrześcijaństwa. Być może niektórzy z nich, którzy pochodzili z pogan, którzy byli nauczeni różnych innych nauk fałszywych dotyczących zagadnienia śmierci, mieli problemy ze zrozumieniem zmartwychwstania. Ale dzięki temu apostoł święty Paweł pozostawił nam wspaniały zapis, co mamy utrwalone w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. Wspaniały traktat o zmartwychwstaniu. Był on już dziś cytowany, ale i my sięgniemy do niego i przytoczymy kilka zapisów. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, gdy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Apostoł święty Paweł, stosując logikę taką, jaką używali Grecy, wyraźnie zderza dwie sprawy. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to Chrystus nie został wzbudzony. I przez kontrast chcę powiedzieć, skoro Chrystus został wzbudzony, to jest to dowodem na to, że jest zmartwychwstanie. I zwraca również naszą uwagę na to, na co już wspominaliśmy, że śmierć jest podobna do snu. Zapewne apostoł święty Paweł spotykał się również z innymi pytaniami, z innymi problemami. I na niektóre z nich odpowiada w tym swoim wspaniałym liście. Być może w swoich rozmowach z braćmi, z Grekami, spotkał się z pytaniem, w jaki sposób zostają wzbudzeni umarli. I tak mówi. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Apostoł święty Paweł bierze porównanie z prostych rzeczy, z tego, o czym wiedzieli, co znali, myślę, w tamtych czasach wszyscy ludzie, ze zwykłego ziarna. I mówi, że tak jak to ziarno wsiane obumiera, ale powstaje z niego nowa roślina, roślina zgodna z tym, jakie było ziarno. Tak i Pan Bóg w mocy swojej daje każdemu właściwe ciało. To nie jest przeszkodą w zmartwychwstaniu, ponieważ Pan Bóg daje każdemu jego własne ciało. Wspomina tu również o tym, że są ciała ziemskie i ciała niebieskie. Niejako mówi o tej nadziei, o której byli pouczeni bracia, o której my jesteśmy pouczeni, o nadziei zmartwychwstania na poziomie duchowym, zmartwychwstania w nieskażitelności na podobieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Innymi słowy możemy powiedzieć, że apostoł święty Paweł mówi tu, że dla Pana Boga nie ma żadnego, jaka jest dla Niego właściwa. Dla nas dzisiaj, myślę, to nie jest niczym już takim nowym, ponieważ tak jak też było dzisiaj wzmiankowane, to wiemy, że cała informacja o budowie człowieka, o każdym jego elemencie zapisana jest w każdej komórce jako informacja genetyczna. Ludzie dziś już są bardzo bliscy poznania tego zapisu, na tyle bliscy, że mogą próbować odtwarzać organizmy z jednej komórki, z zapisu genetycznego. A możemy przypuszczać, że gdy posuną się jeszcze dalej, o ile Pan Bóg na to pozwoli, to będą mogli składać taką informację z poszczególnych składników i być może nawet tworzyć nowe organizmy, jeśli Pan Bóg do tego dopuści. Wiedząc to, nie stanowi to dla nas, myślę, żadnej trudności w pojęciu tego, że Pan Bóg może odtworzyć każdego człowieka. Inną lekcją, jaką daje apostoł święty Paweł w tym rozdziale, jest ta, że obowiązuje Boża sprawiedliwość w śmierci, jak i w zmartwychwstaniu. I mówi tak, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Nadzieja ożywienia, nadzieja powstania do życia jest dana dla wszystkich potomków Adama. Przez Chrystusa wszyscy mają zagwarantowani możliwość obudzenia ze snu śmierci. I znowu te wersety, które dziś już były przytaczane z Ewangelii Świętego Jana, 5 rozdział, 28 i 29 werset. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Wszyscy zostaną obudzeni ze snu śmierci. Ci, którzy dobrze czynili, powstaną do żywota. Myślę, taka jest nasza nadzieja. Nadzieja tych wszystkich, którzy poszli za Chrystusem, którzy ofiarowali swoje życie, że dostąpią zmartwychwstania, aby być razem z Panem. Ale i również ci, którzy byli źli, ci, którzy nie oglądają się w żaden sposób na prawo Boże, nie szanują bliźnich, również i ci zostaną obudzeni, obudzeni na sąd, na próbę, aby mogli dowieść, czy mogą żyć na zasadzie posłuszeństwa, czy nie są godni tego, aby istnieć na ziemi, i wtedy przyjdzie na nich druga śmierć. Słowa, które już cytowaliśmy, mówią o jeszcze jednej lekcji, że Chrystus jest pierwszym. Jest pierwszym tym, który zmartwychwstał. Apostoł Święty Paweł w liście do Kolosan, 1 rozdział 18 werset, pisze takie słowa, które są potwierdzeniem tego, o czym pisał w liście do Koryntian. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Tu zaczęło się zmartwychwstanie. Nasz Pan był i jest pierworodnym, pierwszym z umarłych, z tych, którzy ożyli i już nigdy więcej nie umierają. Nikt z ludzi przed naszym Panem nie dostąpił zmartwychwstania, czyli nie dostąpił przywrócenia prawa do życia. I choć znajdujemy opisy biblijne wskrzeszeń, to wiemy, że ci ludzie jednak kiedyś umarli, kiedyś znowu powrócili do prochu, ponieważ oni jeszcze wtedy nie byli obdarowani prawem do życia wiecznego. Tak jak już mówiliśmy, Chrystus najpierw, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie przyjścia Jego. Ten zapis, jak i inne zapisy Słowa Bożego, dają nam nadzieję, nadzieję dostąpienia zmartwychwstania i to zmartwychwstania pierwszego, o czym możemy przeczytać między innymi w Księdze Objawienia w 20 rozdziale. Zmartwychwstania do takiego stanu, nad którym śmierć już więcej nie panuje. Wspominając na ten werset, który dotyczy porządku, możemy również powiedzieć o czasie zmartwychwstania. Wyraźnie mamy zapisane, że ci, którzy są Chrystusowi, powstaną w czasie Jego przyjścia. Przyjście, które przyjście Pańskie jest tym czasem, który rozpoczyna proces zmartwychwstania. Najpierw dotyczy on Kościoła, ale również dotyczy on wszystkich ludzi w odpowiednim czasie. Tak jak już tu szeroko dziś było wspomniane, o czasie naprawienia wszystkich rzeczy, o restytucji, myślę, że nie trzeba tego powtarzać. wiemy, że jednym z najważniejszych elementów tego procesu będzie obudzenie wszystkich ze snu śmierci, wypróbowanie, a w końcu obdarzenie ich żywotem wiecznym. Apostoł Święty Paweł pisze w tym samym 15 rozdziale: a potem będzie koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność i moc, bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego, a ostatni nieprzyjaciel, który zniszczony będzie, jest śmierć. Śmierć zostanie zniszczona i już więcej jej nie będzie. Kiedy czasami rozmawiamy o zmartwychwstaniu, to możemy się spotkać z różnymi pytaniami, z różnymi wątpliwościami. Tak jak apostoł Paweł się spotykał z nimi, tak i my się spotykamy. Może nieco innego rodzaju są te pytania, wątpliwości. W chwili obecnej mówi się o tym, że świat jest przeludniony, że Ziemia nie potrafi udźwignąć ciężaru tylu istnień ludzkich, że nie ma wystarczającej ilości wyżywienia, że nie ma wystarczającej ilości miejsca do zamieszkania. Ale znając Słowo Boże, potrafimy odpowiedzieć i na takie pytania. Te zagadnienia nie są dla nas problemami, ponieważ Biblia i w tym względzie nas poucza. I choć teraz się mówi, że Ziemia jest przedniona, to przecież ile jest miejsc pustynnych, miejsc odosobnionych, gdzie z powodu trudnych warunków nie można ich zamieszkiwać. Ale wiemy, że w przyszłości tak nie będzie. Ponieważ Biblia poucza nas, że Pan Bóg przygotuje stosowne warunki na zamieszkanie człowieka na ziemi. Słowa z Księgi Izajasza, 35 rozdział. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, rozraduje się i zakwitnie jako róża. Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Wtedy poskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie. Albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód. W łożyskach smoków kędy lęgali trawa, trzcina i sitowie rość będzie. I choć wiemy, że te słowa możemy traktować w sposób symboliczny, tak jak brat w wcześniejszym temacie mówił, to myślę, że i możemy je potraktować jako ilustrację tego, jak Pan Bóg odnowi ziemię, jakie wspaniałe warunki przygotuje na zamieszkanie dla wszystkich, których obudzi ze snu śmierci. Nie będzie również problemów z wyżywieniem. Psalmista w 72 psalmie mówi takie słowa, kiedy opisuje wspaniałości przyszłych czasów. Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi, na wierzchu gór zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne. Imię jego będzie na wieki, pokąd słońce trwa. Dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody wielbić go będą. Garść zboża wrzucona zaszumi jako Liban. Liban ze swoimi wspaniałymi cedrami, który jest ilustracją wszystkiego tego, co wspaniałe, co urodzajne. Myślę, że ci braterstwo, którzy widzieli cedry, wiedzą, jakie wspaniałe, jakie potężne są to drzewa. Tak i ten fragment poucza nas o tym, że w przyszłości ziemia może przynosić takie wspaniałe plony, że nie będzie żadnych problemów z wyżywieniem wszystkich ludzi. Kiedy tak zastanawiamy się o zmartwychwstaniu, to myślę, że jest to dla nas bardzo czymś wspaniałym, czymś zachęcającym, pocieszającym w różnych trudnych chwilach, które przychodzi nam doświadczać. Kiedy różne trudności i kłopoty nas dosięgają, jeśli sobie wspomniemy na te wspaniałe słowa pociechy i zapewnienia przyszłego wspaniałego królestwa, to jest to dla nas na pewno orzeźwieniem. I myślę, że wszyscy chcielibyśmy abyśmy mogli tak o sobie powiedzieć, jak mówił apostoł święty Paweł, kiedy pisał do braci w Filipi, to zapisał takie słowa. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, której to radości życzę wszystkim braterstwo, jak i sam pragnę, co daj nam, Panie Boże. Amen.